Radio Wnet. Da, 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 da. Radio Wnet.
Posłuchaj Radio Wnet.
Podsumowanie tygodnia w Radiu Wnet.
I tak, drodzy Państwo, witamy się z Państwem bardzo serdecznie. Jaśmina Nowak, mamy godzinę 12.10 na naszych zegarach, ale dzisiaj to już nie podsumowanie tygodnia na antenie Radia Wnet, a to audycja Studio 195. Audycja, w której będziemy rozmawiali o świecie, a także o różnych właśnie ważnych i ciekawych wydarzeniach, które na tym świecie się dzieją, bo mieszka nas już ponad 8 miliardów. Ostatnio ta statystyka została przekroczona. No i tak na dobrą sprawę dzisiaj opowiemy odrobinę o Cyprze. Za kilka chwil połączymy się z panem Maciejem Pawłowskim, ekspertem do spraw państw basenu Morza Śródziemnego, który współpracuje także z Instytutem Nowej Europy, a później połączymy się dosłownie na moment z Bachmutem. Tam przebywa obecnie Jakub Stasiak, korespondent wojenny, Bachmut, Soledar. To są te miejsca, w których chyba obecnie trwają najkrwawsze walki. A ja kiedy wypowiadam te słowa, to spoglądam na mojego gościa, który jest już razem z nami w studio przy krakowskim Przedmieściu, generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Dzień
witam
dobry.
Witam panie, witam państwo. Dzień dobry.
I my wspólnie będziemy przysłuchiwali się też zaraz korespondencji prosto z Cypru, a później właśnie porozmawiamy o tym, co obecnie dzieje się na froncie, no i też jak może wyglądać przyszłość. Ja jeszcze uśmiecham się do Wiktorii Brodzkiej, może krótką piosenkę puścimy, zanim połączymy się z panem Maciejem Pawłowskim, a dosłownie za kilka chwil rozpoczniemy już audycję Studio 195.
Studio 195.
I w ten sposób, drodzy Państwo, na naszych zegarach zrobiła się godzina 12.14. Cypr to zupełnie wyjątkowe miejsce, które przyciąga turystów z całego świata. Nie tylko warto je odwiedzić, aby zobaczyć miejsce narodzin Afrodyty, ale to tak na dobrą sprawę zupełnie wyjątkowe miejsce turystyczne. Ale dzisiaj nie o tej turystyce porozmawiamy. Cypr tak naprawdę od wieków był bardzo ważnym punktem handlowym. Miejsce pomiędzy Europą, Azją, a Afryką. No i też miejsce, o które spór toczyła między innymi Wielka Brytania, Turcja i Grecja. A o tym, jak sytuacja wygląda dzisiaj, porozmawiamy z naszym gościem, który jest już razem z nami, pan Maciej Pawłowski, ekspert z Instytutu Nowej Europy. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No właśnie, jakbyśmy mogli, panie Macieju, na początku kilka słów opowiedzieć o tej genezie konfliktu. O co w ogóle chodzi z tym Cyprem, z Turcją i z Grecją?
No, Cypr to jest, po pierwsze, tak jak pani słusznie zauważyła, miejsce do kontrolowania handlu i bezpieczeństwa na tej wschodniej części Morza Śródziemnego. I to jest teren, który od starożytności należał do Grecji. W XVI wieku podbili go Turcy w ramach rozwoju, ekspansji Imperium Otomańskiego. I następnie pod koniec XIX wieku z kolei został podbity przez Brytyjczyków, którzy w ten sposób chcieli zahamować rosnące wpływy Rosji, nie wpuścić Rosji na Morze Śródziemne. Następnie w związku z tym, że wcześniej on był grecki i turecki, tam dominowali Grecy, ale była jakaś tam turecka ludność również. I podczas I wojny światowej Grecja włączyła się po stronie Ententy, po stronie państw zachodnich i Brytyjczycy obiecali jej już wtedy, że Cypr będzie do niej przynależał, ale na to się Turcy nie zgadzali. Ten status był długo nieuregulowany, pozostawało to brytyjskie, aż do roku 1960, gdzie po długich konsultacjach Brytyjczycy zdecydowali, że Cypr będzie niepodległym państwem, że nie będzie należeć do Grecji, tylko żeby tak pogodzić Grecję i Turcję, stworzyli niepodległe państwo. Natomiast później te tarcia między Grecją i Turcją, kto ma tam mieć wpływ, cały czas nie ustawały. I w latach 70. Turcy przeprowadzili interwencję wojskową na północy wyspy i założyli swoją własną, nieuznawaną przez świat turecką Republikę Północnego Cypru. Czyli tak naprawdę de facto mamy na jednej wyspie dwa państwa. Ta część grecka jest znacznie bardziej zamożna, ta część turecka jest taka biedna i podupadła. Od lat toczą się rozmowy zjednoczeniowe bez większego efektu. Aczkolwiek po obu stronach, i tej tureckiej, i greckiej, są ludzie, którzy są za niepodległością i za tym zjednoczeniem, więc te społeczeństwa dzielą się tak właśnie na tych, którzy chcą do połączenia Cypru z Grecją, tych, którzy chcą połączenia z Turcją, i tych, którzy są po środku i chcą tą niepodległość budować i zjednoczenie. A dlaczego to jest istotne w ostatnim czasie? Ponieważ u wybrzeży Cypru prawdopodobnie znajdują się złoża gazu i ropy naftowej. I Turecka Republika Północnego Cypru zaczęła wydawać Turcji koncesje na wydobywanie tych złóż, na co nie zgadza się Cypr grecki, że tak powiem, i na co nie zgadza się Grecja.
A czy uważa pan, że w jakiejś bliskiej perspektywie, no my tak naprawdę od miesięcy mówimy o kryzysie energetycznym, odczuwamy ten kryzys energetyczny w Europie, czy uważa pan, że są jakieś szanse na to, że taki cypryjski gaz przypłynie do Unii Europejskiej?
Na pewno nie w krótkiej perspektywie, bo tu musiałoby dojść do porozumienia między Grecją i Turcją, a od 3 lat te kraje są w stanie rosnącego napięcia. W przeszłości takie stany napięć się zdarzały co kilka lat. To mniej więcej było tak, że była dekada albo dwie dekady dobrych relacji, potem kilka lat napięć, prowokacji, przekraczania zazwyczaj greckiej przestrzeni powietrznej przez tureckie samoloty, czy wpływania statków tureckich na wody greckie. I w tym momencie mamy też, i zwykle Stany Zjednoczone były mediatorem. W tym momencie od 3 lat mamy taki okres napięć. Prawdopodobnie on się w najbliższym czasie nie skończy. Być może jeśli prezydent Erdogan utraci władzę w Turcji, wtedy będzie jakaś przestrzeń do nowego otwarcia.
Natomiast ale zanim, przepraszam, że wejdę w słowo, ale zanim tą władzę utraci, no to przecież właśnie przed nami wybory prezydenckie i widzimy teraz taką, można wręcz powiedzieć, nadaktywność Erdoğana, także jeżeli chodzi o sprawy w polityce zagranicznej, groźby pod adresem Grecji o tym, że rakiety tureckie mogą swobodnie dosięgnąć wiele celów w Grecji. Zresztą tak samo nawet można zacytować takie zdanie. Kilka miesięcy temu Erdoğan wypowiedział publicznie, powiedział, że w ciągu jednej nocy przychodzimy do was i dostajemy to, co chcemy. No i on właśnie nawiązał do tej tragicznej inwazji na Cypr z 1974 roku.
No, generalnie rzecz biorąc, to się wyborcom tureckim podoba. On chce budować na tym kapitał, ale jest to też coś głębszego. Erdoğan ma taką koncepcję, żeby stworzyć z Turcji państwo, które jest pośrodku pomiędzy wielkimi mocarstwami, które samo w przyszłości ma stać się mocarstwem. I jest to członek NATO, ale jest to członek NATO kilku lat nielojalny. Z drugiej strony mocna współpraca z Rosją, ale i po bok współpracy rywalizacja na przykład w Karabachu, tak, wspieranie Azerbejdżanu przez Turcję. Armenia wcześniej była teoretycznie miała być wspierana przez Rosję, nie została de facto. Chiny też pojawiają się jako kolejny partner. I Turcy starają się tak po prostu rozpychać, być pośrodku, tak, między wszystkimi. No i na pewno dopóki prezydent Erdoğan będzie rządzić, to tutaj nie należy się spodziewać jakiegoś złagodzenia długofalowego kursu z Grecją, wobec czego no ciężko będzie zdecydować, kto ma ten gaz wydobywać. Przypomnijmy, że zgodnie z Międzynarodową Konwencją Prawa Morza, to państwa przynależy 200 kilometrów od jego wybrzeża, oraz w przypadku wysp 12 mil morskich. I tu mamy problem, ponieważ na tych 200 kilometrach od wybrzeża tureckiego znajdują się greckie wyspy. I w tym momencie te państwa bardzo ze sobą się kłócą. Turcja zresztą nie ratyfikowała konwencji o prawie morza, więc tak próbuje wyznaczać swoje własne normy i mówi, że na przykład Grecy wokół wysp na Morzu Egejskim czy wokół Cypru powinni mieć tylko 6 mil morskich, nie 12, reszta do Turcji. Grecy mówią odwrotnie, zgodnie z prawem morza 12 mil morskich wszędzie i całe wybrzeże Cypru greckie, tak? Więc jest tu zasadniczy spór o kilometry, tak? I kto na danych kilometrach to ma wydobywać. Jest też koncepcja budowy gazociągu wschodnio-śródziemnomorskiego z Egiptu przez Izrael, Cypr i Grecję. I Turcy tą koncepcję bardzo skutecznie blokują, tak? Uważam, że jeżeli taki gazociąg by powstał, to zdecydowanie on by rozwiązał sporo naszych problemów w naszej części Europy, czy w zakresie dostaw gazu, natomiast nie należy się spodziewać takiej budowy w ciągu najbliższych kilku lat.
Panie Macieju, a naszej rozmowie przysłuchuje się nasz gość, generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Witam serdecznie jeszcze raz.
Witam, dzień dobry pani, dzień dobry państwu i panu również, dzień dobry.
Jeżeli tak,
dzień dobry, panie generale.
Chciałby pan coś dodać, czy jeszcze skomentować, no dla mnie takim wielkim zaskoczeniem, kiedy byłam na Cyprze i też dowiadywałam się o jego historii, no to właśnie były te bazy w Wielkiej Brytanii. Dlaczego po zakończeniu też II wojny światowej, czas żelaznej kurtyny, to tak naprawdę było tak ważne strategicznie miejsce dla Wielkiej Brytanii?
Znaczy ono zawsze było dla Brytyjczyków bardzo ważne, tak jak tu pan wspominał o tym, że Brytyjczycy chcieli mieć kontrolę w wschodniej części Morza Śródziemnego i dalej chcą tą kontrolę mieć i tym bardziej, że chcą wpływać na to, jak będzie się rozwijała sytuacja i relacje między Turcją a Grecją.
Panie Macieju, jeżeli jeszcze miałby pan znowu też jakieś pytanie do pana generała, to jest teraz dobry moment. Jesteśmy tutaj połączeni razem z... Pan Maciej też obecnie na Cyprze nie przebywa, tylko gdzie? W Maroko?
Dzisiaj jestem w Maroku, tak? Na krótkich wakacjach, a na co dzień mieszkam w Algierii. No i dla pana generała mam jedno pytanie, tak? Grecja i Turcja są członkami NATO. I jaką pan widzi możliwość, żeby tych członków NATO, którzy są coraz bardziej rywalizują, pogodzić?
Znaczy, wydaje mi się, że ta rywalizacja między nimi była zawsze, bo jak ja pamiętam, na konferencjach w sztabach NATO nigdy grecki dowódca nie witał się z tureckim dowódcą. Czy te antagonizmy były zawsze i było to widać. I wydaje mi się, że w tej chwili NATO nie ma mocy sprawczej, żeby ten konflikt zażegnać. Tym bardziej, że Turcja prowadzi swoją zupełnie nie zawsze zgodną z interesami NATO politykę. Pytanie jest takie, czy NATO potrzebuje Turcji? NATO potrzebuje Turcji, ale czy Turcja potrzebuje NATO? Niekoniecznie, o czym pan też wspominał.
Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Pan Maciej Pawłowski, który specjalizuje się w polityce, a także w gospodarce państw basenu Morza Śródziemnego, który związany jest z Polskim Instytutem, z Instytutem Nowej Europy. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję również. Miłego dnia życzę.
Miłego dnia, do widzenia. A z nami jest generał Waldemar Skrzypczak, z którym już za kilka chwil porozmawiamy o Ukrainie, o sytuacji na froncie. Połączymy się dosłownie na 3 minuty z Jakubem Stasiakiem, który przebywa właśnie w Bachmucie. Stamtąd pomaga przy ewakuacji ludności cywilnej. To miasto już teraz jest otoczone. Jeszcze jest jakaś jedna droga, bo skoro docierają do tych cywilów, to rozumiem, że jeszcze można do tego miasta wjechać i wyjechać, ale sytuacja faktycznie jest tam bardzo, bardzo napięta, no bardzo trudna. A później trochę szerzej porozmawiamy także o stanie polskiej armii i tutaj dołączy do nas również generał Roman Polko. Zanim to jednak nastąpi, no to Cypr pożegnamy utworem Greka. I w ten sposób, drodzy Państwo, mamy na zegarze godzinę 12:28 i przechodzimy do rozmowy, a tak naprawdę kontynuujemy rozmowę z generałem Waldemarem Skrzypczakiem. Postaramy się za kilka chwil połączyć z Bachmutem, ale może najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego Soledar, Bachmut, dlaczego to miejsce jest tak ważne, jest teraz otoczone przez wojsko rosyjskie, no i też słyszymy, że tak naprawdę cały czas dorzucani są tam nowi żołnierze.
Znaczy generalnie Soledar i Bachmut są to wrota do Donbasu. Rosjanie za wszelką cenę chcą zdobyć Donbas, bo Donbas dla Ukrainy jest tym, czym dla Polski Śląsk jest. Jest to centrum gospodarcze i Rosjanie wierzą w to, że jeżeli zdobędą Donbas, Ukraina nie będzie nigdy już państwem, które będzie samodzielnie mogło podnieść się z tej po tej wojnie. Głównie to jest zmiana celów strategicznych, jakie sobie Putin założył, bo kiedy mu operacja kijowska nie wyszła, kiedy udało mu się opanować stolicy i przejęcia kontroli nad Ukrainą, zredefiniował swoje cele strategiczne i ogranicza się w tej chwili w zasadzie do zdobycia wschodniej Ukrainy z Donbasem właśnie. Zatem postawił teraz na zdobycie Donbasu. Wrota do Donbasu to Rubież, Soledar, Bachmut, dlatego tak szturmuje nieustannie tą Rubież w nadziei na to, że po przełamaniu obrony wojsk ukraińskich w rejonie Soledaru i Bachmutu uda mu się wyjść na tą Rubież, która kończy w zasadzie opanowanie Donbasu, czyli Putin zrezygnował z tego celu, dlatego że ta strategia panowania całości Ukrainy mu nie zupełnie. Jego plan upadł, Ukraińcy zniweczyli jego zamiary. To raz. Dwa, on stracił wiarę w to, że uda mu się rządzić tym państwem, bo Ukraińcy po tym, czego doznali w wyniku agresji, a Bucza chyba Irpień, tylko jeszcze bardziej to w Ukraińcach tą nienawiść do Rosjan zrodził taką naprawdę nienawiść, która w zasadzie powoduje to, że Putin stracił wiarę, że tym narodem da się rządzić, bo nie da się rządzić narodem, który nienawidzi Rosjan, a na pewno Rosjanie są przez Ukraińców znienawidzeni, w związku z tym zrezygnował ze swojego namiestnika w Kijowie, w związku z tym ograniczył się do, zmienił strategię, wrócił do strategii małych kroków. Wcześniej, w 2014 roku wyrwał Ukrainie Donieck i Ługańsk, teraz chce wyrwać wschodnią Ukrainę, tak od rubieży rzeki Worskla, wzdłuż tej rzeki, jej wschodniego brzegu do kierunku na Dnipro, do ujścia rzeki tej Worskli, do Dniepru, aż do Chersonia. I to jest jego, moim zdaniem, zamiar w tej chwili zasadniczy.
Czy jak uważa pan, jakie są szanse powodzenia tej operacji Władimira Putina?
Moim zdaniem oni są do tej operacji przygotowani. O czymś, co świadczy o tym. Przede wszystkim to, że oni od października, kiedy doznali takich klęsk na polach Ukrainy, wycofali część swoich wojsk, które zgromadzili w rejonie Kurska, Woronerza i Briańska. Tam te wojska przygotowały się cały czas, odtwarzały zdolności bojowe. Również te wojska były wzmacniane przez mobilizowanych żołnierzy. Oczywiście tylko część, bo część się nadawała do tego, żeby być żołnierzami. Reszta pewnie poszła do logistyki i do zakładów zbrojeniowych. Natomiast Rosjanie mieli do tej pory 4 miesiące na to, żeby odtwarzać zdolność bojową, szykować wojska, uzupełniać te wojska, szkolić te wojska. I moim zdaniem...
Halo, cześć, słyszymy się?
...pojawia się na froncie, że Gerasimow przyjmuje...
Dobra, to ja przekażę Jaśminie, że jesteś już na antenie. Znaczy, że jesteś na łączach.
Więc wydaje mi się, że Rosjanie odeszli od operacji specjalnej, w tej chwili przychodzą do działań wielkoskalowych i Gerasimow ma tą operacją dowodzić.
Panie generale, teraz zrobimy tak, weźmiemy do rąk słuchawki, założymy je, bo już mam informację od realizatorki, że mamy połączenie z Jakubem Stasiakiem, który przebywa w miejscach tak naprawdę, o których teraz mówimy. Jakub Stasiak, korespondent wojenny, korespondent Radia Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Powiedz proszę, jak wygląda sytuacja? Jesteś teraz w okolicach Bachmutu? Byłeś wczoraj w samym mieście?
Nie, obecnie znajduję się w Kramatorsku, więc monitoruję sytuację z dystansu. Tak jak Państwo pewnie zdają sobie sprawę, obecnie jestem właśnie w trakcie różnych ewakuacji, więc monitoruję sytuację, sprawdzam gdzie, skąd i jak ludzi możemy wyciągać. Natomiast co do samej sytuacji w mieście, no właśnie, widać ogólnonarodową mobilizację z różnych części kraju. Żołnierze ściągają właśnie do Donbasu, więc przygotowujemy się na ciężkie tygodnie, mówiąc kolokwialnie.
A jak wygląda sama sytuacja w Bachmucie? Czy to miasto jest już otoczone przez rosyjskich żołnierzy?
Nie. To jest, myślę, że podobna sytuacja jak w Kijowie w pierwszych tygodniach wojny, kiedy dużo mówiono o perspektywie oblężenia, natomiast póki co ona jeszcze nie grozi. Natomiast w sytuacji, w której, jak Państwo wiedzą, Soledar chyli się ku upadkowi, Ukraińcy starają się jeszcze ostatnie skrawki tego miasta zachować po swojej stronie. Jeszcze właśnie w związku z upadkiem Piegorodne na północy od Bachmutu istnieje szansa, czy też ryzyko, że po prostu w tym momencie Rosjanom będzie łatwiej tę ofensywę prowadzić. Wszyscy spodziewamy się po prostu tego, że te walki się nasilą oraz tego, że do miasta będziemy już musieli wjeżdżać nie od północy, a jedynie właśnie od zachodu, gdzie po prostu będzie bezpieczniej. Natomiast tak jak mówię, samo miasto przygotowuje się na oblężenie, natomiast oblężone jeszcze do końca nie jest.
A ze mną w studiu jest także generał Waldemar Skrzypczak, który być może ma jakieś pytanie do pana Jakuba.
Pozwoli pan, dzień dobry, witam pana serdecznie.
Dzień dobry.
Proszę mi powiedzieć, czy pan widzi, bo wspomniał pan o tym, że ściągają z Ukrainy wojska, które rozumiem, że wzmacniają obronę Ukraińców na kierunku Bachmutu i na kierunku, które mają wyprowadzić Rosjan na Kramatorsk i Słowiańsk. Czy tak jest?
Zgadza się. Część z nich, którą jeszcze odwiedzaliśmy parę tygodni temu, między innymi w Sumach, nagle z dnia na dzień, chociaż też powiem, że spodziewali się tego, że na pewnym etapie zostaną wysłani na Donbas, nagle otrzymywaliśmy informację, że z dnia na dzień dostali właśnie taki rozkaz i ściągali właśnie, żeby bronić Soledaru, żeby właśnie wzmacniać Bachmut. Liczba ofiar jest bardzo duża po stronie ukraińskiej, dlatego po prostu wszyscy przygotowują się na tego rodzaju mobilizację. Często, tak jak mówię, z dnia na dzień te siły są przerzucane z różnych części kraju, czy to z południa, czy z północy. I tak jak pan wspomniał, generalnie widać fortyfikacje na tej linii zachodniej, Bachmut-Kramatorsk. Ja to obserwuję od pół roku. Natomiast co symptomatyczne, to to, że z każdym kolejnym tygodniem, miesiącem te fortyfikacje jakby są stawiane coraz głębiej. Wszystko po to, żeby w razie wzmożonego ataku po prostu, czy odpukać upadku Bachmutu, który, tak jak mówię, na razie jeszcze walczy i nie ma mowy o porażce w perspektywie najbliższych tygodni. Ukraińcy bardzo mądrze stawiają sprawę, przygotowują się na najgorsze po to, żeby móc też ewentualnie wyprowadzać bardziej skuteczne kontrataki, więc te fortyfikacje, te wzmożona mobilizacja, ściąganie wojsk właśnie na te tereny sprawiają, czy dają poczucie, że Ukraińcy nie zamierzają po prostu zostawiać wolnego pola Rosjanom na żadnym etapie. Więc tak, oba te odcinki są bardzo mocno w tym momencie przygotowywane.
I pozwoli pan jeszcze jedno pytanie. Proszę mi powiedzieć, wspomniał pan o sumach. Czy Ukraińcy mówią, czy rozważają, czy może pan zauważył symptomy przygotowania obrony ukraińskiej na północ od Sum, Czarnichowa, w obawie przed uderzeniem Rosjan od północy, z rejonu Białgorodu, Kurska?
O takich rzeczach się słyszy, mówi się w kuluarach, natomiast po to też te miejsca są zaminowywane. Też dwa tygodnie temu niecałe, kiedy byliśmy właśnie w okolicach Sum, rozmawialiśmy i pytaliśmy żołnierzy, czy na tym odcinku, który jest relatywnie, a właściwie bardzo blisko do granicy, nie widzieliśmy tych umocnień, więc pytaliśmy, jak wygląda ta sytuacja w praktyce. I usłyszeliśmy, że na tej linii zerowej, powiedzmy, walki trwają cały czas, że generalnie w dużej mierze w tym momencie, przepraszam, w grę wchodzą drony, w grę wchodzi wywiad, więc te obawy są duże. Natomiast tak jak mówię, jakby cała uwaga skupiona jest obecnie na wschodzie, co nie zmienia faktu, że ta perspektywa potencjalnej białoruskiej czy północnej kontrofensywy też siedzi w głowach Ukraińców. Natomiast póki co, tak jak mówię, ten wektor zwrócił się bardziej na wschód.
Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję również.
Ja także bardzo dziękuję. Jakub Stasiak, korespondent wojenny, korespondent Radia Wnet obecnie...
Nie pan uważa na siebie.
Dokładnie tak, który obecnie przebywa w Krematorsku, a ze mną wywiad współprowadził generał Waldemar Skrzyprzek, który jeszcze przez moment z nami w studio zostanie. Ale teraz spoglądam na zegarek, 37 minut po godzinie 12, no to zaproponujemy utwór, ale jak spojrzymy razem na ten monitor, to może wybierze go pan generał. Mamy do wyboru męskie granie, utwór Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości, to jest cover bodajże zespołu Pijama Porno, albo także męskie granie, tutaj już Małgośka, słynna bardzo piosenka Marii Rodowicz. Poproszę Małgośkę, to poprosimy. 42 minuty po godzinie 12 na naszym zegarze. Audycja trwa, w studiu ze mną jest cały czas generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Przed momentem mogliśmy wysłuchać fragmentu wywiadu, który pan także współprowadził z Kubą Stasiakiem, obecnie przebywającym w Kramatorsku, ale jeszcze dwa dni temu, jeszcze wczoraj był także w Bachmucie, stamtąd wywoził ludzi. Jak słyszymy, sytuacja jest skrajnie trudna. Wiemy, że żołnierze rosyjscy naciągają tak naprawdę z wielu stron. Także te jednostki ukraińskie są sprowadzane w ten rejon, aby go bronić. Powiedzieliśmy o tym, dlaczego on jest tak ważny strategicznie. Pamiętam, że pan generał wspomniał, że Soledar, Bachmut to są wrota do Donbasu.
Tak jest, to są wrota do Donbasu i dlatego też Rosjanie postawili wszystko na jedną kartę. Chcą za wszelką cenę zdobyć Donbas, dlatego tam skupiają swój główny wysiłek. Ukraińcy mają świadomość tego, że dla Rosjan jest to jakby cel ostateczny, czy może główny cel. Kumulują również swoje wojska, ściągają wojska, o czym mówił korespondent, w ten rejon, budując kolejne rubieże obrony od rubieży Soledar, Bachmut w głąb Donbasu, aż do tej rubieży słowiańskiej, Kramatorska. W zasadzie chyba Kramatorsk będzie ostatnim miejscem, gdzie będą się Ukraińcy w tym Donbasie bronili. Tam są te ogromne zakłady metalurgiczne, które do tej pory, znaczy, pracowały dla armii ukraińskiej, a które w tej chwili mają ograniczone możliwości. Rosjanie sobie postawili za cel zdobycie Donbasu.
Pojawiła się także informacja, że Rosjanie szykują kolejną mobilizację i to bardzo dużą, nawet kilkuset żołnierzy. Jaką armię próbuje stworzyć Władimir Putin?
Znaczy, generalnie Rosjanie prowadzą mobilizację od dłuższego czasu. Moim zdaniem ona jest nieprzerwana, ta mobilizacja. Oni w pierwszym etapie tej mobilizacji popełnili szereg błędów, a głównie wynikało z tego chaosu organizacyjnego, jaki mieli Rosjanie. Zresztą to jest typowe dla Rosjan chaos. Ale oni z tego chaosu się, u nich wyłania ta mobilizacja taka sensowniejsza, metodyczna i wydaje się, że tutaj Szojgu został odsunięty od dowodzenia, Gerasimow to przyjmuje i prowadzi tę mobilizację po wojskowemu. Ona odbywa się wtedy, teraz metodycznie, systematycznie. Wojska są rosyjskie, wzmacniane, sprzęty dostają z produkcji, z remontów i te wojska odtwarzają swoje zdolności bojowe. Formuje się duże zgrupowanie uderzeniowe wojsk rosyjskich, ofensywne w rejonie Kurska, Woronerza i Białgorodu i Briańska. Tam jest główny wysiłek formowania armii rosyjskiej, którą ja oceniam w tej chwili na 120-130 tysięcy żołnierzy już przygotowanych do operacji. Wydaje się, że Gerasimow, to, że się pojawi na froncie, to nie jest degradacja z Surowkin, jak to wielu chce korespondentów i ekspertów. Przypomnę, że Surowkin dowodzi tylko na kierunku wschodnim, a front z Ukrainą to jest 1200 kilometrów. W tej chwili, do niedawna dowodził jeszcze Szojgu, teraz dowodzi już Gerasimow, który swój sztab przesunął w rejon operacji i moim zdaniem przygotowuje się do ofensywy, czeka na rozstrzygnięcia dotyczące Donbasu i przygotowuje się do wojskami do uderzenia od północy i nie od Białorusi, bo Białoruś to są działania mylące, które mają moim zdaniem w ramach tego maskowania operacyjnego przygotowującego tą operację, która będzie w kierunku na Charków, ma zmylić czujność Ukraińców i zmusić ich do przesunięcia części sił swoich na kierunek białoruski, choć moim zdaniem z kierunku białoruskiego uderzenia nie będzie.
Z kierunku białoruskiego uderzenia nie będzie, ale my też czekamy wszyscy tak naprawdę na tą zimową kontrofensywę, na uderzenie ze strony ukraińskiej. Czy uważa pan, że są jeszcze takie siły, abyśmy się tego doczekali?
Moim zdaniem Ukraińcy być może mają potencjał, ale ja uważam, że teraz operacja zaczepna ze strony Ukraińców byłaby nieuzasadnioną. Ukraińcy powinni poczekać na to, co na ruch Rosjan. Łatwiej poczekać na Rosjan i żeby oni wykonali pierwsze uderzenie, załamać to uderzenie, rozbić część wojsk rosyjskich, jak to miało miejsce w lutym i marcu ubiegłego roku, po czym dojść, potem przyjść do kontrofensywy, bo wtedy można, zamiary przeciwnika będą rozpoznane. Uważam, że teraz mówienie o kontrofensywie ukraińskiej jest nieuzasadnione, ponieważ Ukraińcy muszą odtwarzać odwody, Ukraińcy muszą dostać wyposażenie Zachodu. Ta kroplówkowe wsparcie Zachodu, które bardziej polega na dyskusjach politycznych niż na wsparciu materialnym, jest bardzo ograniczone. Ukraińcy potrzebują broni i amunicji po to, żeby móc się do tej ofensywy, o której pani mówi, przygotować. Bez tego wsparcia nie będą gotowi, żeby taką ofensywę, kontrofensywę wykonać, ale uważam, że Ukraińcy teraz czekają na ruch Rosjan i Rosjanie się do tego ruchu przygotowują.
I Rosjanie, uważa pan generał, takie siły i takie zasoby mają, aby jeszcze długo męczyć Ukrainę.
Na pewno tak będzie i trzeba się przygotować na to, że ta wojna potrwa dłużej. Chyba żeby Ukraińcom udało się załamać tą ofensywę rosyjską wiosną tego roku i przejść do kontrofensywy, zmusić Rosjan do wycofania się w części z Ukrainy, a przede wszystkim do tego, żeby Putin zdecydował się na zawieszenie broni. Może nie zakończenia wojny, bo o tym mowy nie ma, natomiast na pewno zawieszenie broni jest realne.
Mało mówi się o tym, jak ogromna jest eskalacja, jak ten konflikt jest bardzo krwawy, także po stronie ukraińskiej. Mówimy tak naprawdę o setkach czy o tysiącach ofiar dziennie wśród żołnierzy. No i pytanie, jak długo Ukraina będzie w stanie wytrzymać, jeżeli tutaj nie zmieni się ta kroplówkowa, jak wspomniał pan generał, pomoc, która płynie, jeżeli chodzi właśnie o zbrojenie z Zachodu czy o pieniądze. No i ile oni są w stanie jeszcze przetrwać?
Moim zdaniem pomoc Zachodu jest mało wyrazista, bo pomoc nie powinna tylko polegać na tym, że politycy dają jakieś te kroplówkowe wsparcie. Powinno polegać to również na tym, że powinno się zmobilizować część obywateli ukraińskich, którzy przybywają w zachodniej Europie, w Polsce też, wyposażyć ich, wyszkolić i wysłać na front na Ukrainę. Ukraina sobie nie będzie radziła, jeżeli będzie taki poziom eskalacji działań na froncie. Ukraina będzie się mocno wyczerpywała. Rosjanie mają wielokrotnie większe zasoby i możliwości niż Ukraina, w związku z tym trzeba zwielokrotnić wysiłki na rzecz Ukrainy i mniej dyskutować, a więcej robić dla Ukrainy. I powtarzam, należy podjąć wysiłki, żeby ludzi, którzy są w Europie Zachodniej, zmobilizować, dać im broń, środki walki i skierować ich na front, żeby wzmocnić Ukrainę. W przeciwnym wypadku Ukraina będzie musiała ulec Rosji, a nikt tego nie chce.
Czyli mówi pan generał o włączeniu już takim zbrojnym żołnierzy z Europy, który wysłać na front.
Mówię o Ukraińcach, którzy są na terenie. Jest ich wiele tysięcy w Polsce, jest wiele tysięcy w Niemczech, wszędzie są Rosjanie po całej Europie. Państwa wiedzą, gdzie są ci Ukraińcy. Trzeba ich zmobilizować, oczywiście zgodą rządu ukraińskiego, zgodą Żeleńskiego, zmobilizować, wyposażyć, wyszkolić i wysłać na front, bo uważam, że legiony, te, które walczą na Ukrainie, są moim zdaniem zbyt nieliczne, żeby mogły decydować o tym, żeby to wsparcie było znaczące. W związku z tym trzeba wielokrotnie wysiłki dla wsparcia Ukrainy, inaczej Ukraina będzie skazana na niepowodzenie.
A może w jakimś przyspieszonym tempie przyjąć Ukrainę do Paktu Północnoatlantyckiego?
To byłoby najrozsądniejsze wyjście. Przede wszystkim musimy liczyć na to, że imperium rosyjskie się rozpada, że Putin będzie nie miał tego świadomość. On nie jest wieczny. Putin się też kiedyś skończy i wydaje się, że każde niepowodzenie Putina nie tylko na polu bitwy, ale i w polityce, przecież Rosja jest izolowana. Rosyjskie imperium się rozpadło, republiki poradzieckie, one się urwały z łańcucha Kremla już, one już funkcjonują samodzielnie, w związku z tym wydaje mi się, że się to imperium chyliło ku upadkowi, w związku z tym trzeba im jeszcze bardziej dokopać, proszę wybaczyć ten kolokwializm, i wielka dwójka, czyli Chiny i USA powinny się porozumieć, dojść do kompromisu i zdecydować o tym, że dać sygnał Putinowi stop.
No właśnie, bo tak jeszcze chciałam dopytać o tą przyszłość Rosji. Federacja, czy może jeszcze co innego? No wspomniał pan generał, że zupełnie tak naprawdę inna jest Rosja, kiedy patrzymy z perspektywy Moskwy czy Sankt Petersburga, a zupełnie inna, kiedy gdzieś hen daleko na wschód. To nie są tacy Rosjanie, jak ci, którzy są na Kremlu.
Oczywiście tak, i to wydawało się, że Rosjanom tak się wydawało, że to jest monolit. To nie jest monolit, to jest zbiór różnych społeczności, grup etnicznych, religijnych, które w zasadzie widać wyraźnie się zaczynają dzielić, i ta struktura Rosji, której wydawało się imperialnej, bardzo pęka, i wróżę im, że Rosjanie już na pewno się z tej klęski, jakie doznali na Ukrainie, konsekwencje dla Rosji będą bardzo głębokie i polityczne, i gospodarcze, i społeczne. Wierzę w to, że tak będzie.
I oby tak było. I to będzie bardzo ładna konkluzja naszej rozmowy. Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, także ekspert do spraw bezpieczeństwa, był gościem studia 195. Chwila muzyki to będzie utwór, który wybrała dla państwa realizatorka Wiktoria Brocka, a my za kilka chwil jeszcze wracamy. 55 minut po godzinie 12. Studio 195 powoli już dobiega końca, a ja tylko przypomnę Państwu, że cały czas trwa akcja Radia Wnet, zrzutka.pl/wnet, jeżeli nas Państwo słuchacie, jeżeli idea Radia Wnet jest Wam bliska, a przede wszystkim, jeżeli dowiadujecie się ciekawych informacji o Polsce, a także o świecie, między innymi właśnie w takich audycjach, jak w każdą sobotę, teraz o godzinie 12, to z naszej strony wielka prośba o takie wsparcie, zrzutka.pl/wnet. Ja już bardzo serdecznie dziękuję, że byli Państwo razem z nami. Andrzej Zuję dbał o to, abyśmy byli także wspólnie podczas streamingu na YouTubie. Zrealizowała Wiktoria Brocka. Już za kilka chwil wiadomości na antenie Radia Wnet, Ignacy Bojaryn, a później Sławomir Orwat, więc bardzo dużo dobrej weekendowej muzyki. I ja także z taką muzyką się z Państwem żegnam. Męskie granie i cover czerwonych gitar, Płoną góry,